takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy 78. odcinek. Chylę czoła patronom podcastu. Wakacje na fali. Agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich turoperatorów. Wakacje na fali. Z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do śledzenia kont podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. Czas na wizytę w miejscu, o którym mało kto wie, a jeszcze mniej osób wie, gdzie ono się znajduje. Wyspy Zielonego Przylądka odwiedzili moi goście Sonia, Roman i Nikodem Bekasowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zwiedziliście 48 krajów, większość wspólnie. Podróżujecie dużo, ale niskobudżetowo. Nie dopłacacie za miejsce obok siebie w samolocie czy bagaż rejestrowany. Bierzecie najtańsze możliwe noclegi, jecie lokalne jedzenie. Na co dzień pracujecie na etatach w branży HR i logistycznej, przez co szanujecie każdy dzień urlopu. Tym bardziej cieszę się, że udało się wam znaleźć czas, żeby przyjechać do podcastu. Skąd?
Raciborza.
Jesteśmy z okolic Raciborza.
Wyspy Zielonego Przylądka rzeczywiście są zielone?
Wyspy Zielonego Przylądka zdecydowanie nie są zielone. Deszcz pada około 5 dni w roku, chociaż warto wspomnieć, że każda wyspa jest inna.
Gdzie dokładnie znajduje się to państwo wyspiarskie?
Archipelag 11 wysp Zielonego Przylądka znajduje się na zachód od Afryki, około 600 km od Senegalu.
Czemu akurat to miejsce wybraliście do odwiedzenia?
Ja już obserwowałam Wyspę Zielonego Przylądka od kilku lat. Bardzo dużo podróżników właśnie tam jedzie wypocząć, szczególnie takich, którzy się wspinają w górę. Po prostu tam jest zawsze pogoda, tam jest zawsze ciepło i po prostu udało się kupić bilety w bardzo dobrej cenie. Też w bardzo ciekawym okresie, bo pojechaliśmy tam na święta i Sylwester, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo dzięki temu poznaliśmy, jak ludzie w innych krajach świętują. I akurat to jest rejon, gdzie ludzie bardzo świętują i bardzo lubią się bawić.
Jaka była wasza wiedza na temat Wysp Zielonego Przylądka, zanim tam przylecieliście?
Oglądaliśmy różne filmiki na internecie, trochę czytaliśmy. Chciałam kupić jakiś przewodnik, ale nie było żadnego fajnego, także tylko taka wiedza z internetu. Wiedzieliśmy, że są tam rekiny i wiedzieliśmy, że chcemy je zobaczyć. To była chyba jedna z głównych atrakcji. Wiedzieliśmy, że na Wyspie Sal na przykład jest takie morze martwe, drugie na świecie najbardziej zasolone morze. Wiedzieliśmy, że też chcemy je zobaczyć. Też tam po prostu byliśmy. Wiedzieliśmy na pewno, że chcemy porozmawiać z lokalnymi ludźmi, poznać tą kulturę, co też się udało, bo tam po prostu można poznać ludzi z każdej części Afryki. Afryki to na pewno, bo tam przyjeżdżają ludzie z Gambii, z Senegalu, z Guinea-Bissau. Poznaliśmy ludzi z Etiopii i co najlepsze, ludzie z Wysp Zielonego Przylądka wiedzą, gdzie jest Polska, bo tam jest bardzo dużo marynarzy. Oni po prostu, jak się wymienia takie miasta, na przykład Gdańsk, Gdynia, oni wiedzą, bo oni tam...
Portowe.
Tak, oni tam byli. Poznaliśmy też na przykład pilota z Etiopii, który też wiedział, gdzie jest Warszawa. Całe życie po prostu latał i tam sobie spędzał emeryturę. Także to naprawdę jest taki raj na ziemi.
Czyli ta multikulturowość od razu rzuca się w oczy.
Tak, ludzie z Afryki przyjeżdżają, mówią, że tam jest lepiej. Do końca nie poznałam powodu tego, bo na przykład, gdy tam się idzie na plażę, nie ma minuty, żeby ktoś nie przechodził porozmawiać. Właśnie przechodzą ludzie, każdy takie bransoletki, jak tobie przywieźliśmy, każdy takie bransoletki sprzedaje. Za każdym razem pytałam się tych ludzi, ile dzisiaj zarobili. Za każdym razem mówili, że nic. Podobno ci ludzie są tam nielegalnie, ale tak naprawdę jak bardziej zgłębiałam ten temat, okazało się, że oni kupują bilet, muszą kupić w dwie strony, bo inaczej by ich nie wpuścili, ale nigdy z tych wysp nie wylatują. Oni sprzedając te bransoletki, różne takie obrazki, bo rękodzieło tam jest naprawdę piękne, można sobie przywieźć, za kilka euro kupić, to potrafią zarobić po prostu po 100 euro dziennie i ci ludzie nie chcą nawet się zarejestrować, nie chcą mieć oficjalnych papierów, są tam po prostu nielegalnie, za parę euro śpią i po prostu robią te bransoletki do późnych godzin wieczornych i sprzedają, malują obrazki, bo to są ludzie bardzo utalentowani. Oni ładnie śpiewają, grają na instrumentach, utalentowani, naprawdę, wszechstronni ludzie.
Chciałem podziękować za prezent, bo nie przyjechaliście z pustymi rękoma. Taka właśnie bransoletka, o której Sonia wspominała. No stress.
Tak.
Powiedzcie, to jest jakaś symbolika?
To jest hasło przewodnie.
Dla wszystkich, którzy tam są, tak?
Wszyscy chodzą po ulicy, po głównym deptaku, jak człowiek przeleciał z Europy i czuje się taki trochę zagubiony, oni ci mówią, no stres. Tak tam się swobodnie żyje, ludzie tam, czas płynie zupełnie inaczej niż u nas w Europie.
Czym oni się na co dzień zajmują?
Ogólnie jest tam problem z pracą. Bardzo średnia wieku to jest chyba 17 lat, jak czytałam. Na wyspie jest dużo dzieci i po prostu kobiet. Mężczyźni wyjeżdżają po prostu za pracą, no bo ogólnie wyspy tanie nie są. Nawet jak ktoś chce pozwiedzać je nisko budżetowo, tam jest bardzo drogie jedzenie, właściwie o wszystko trzeba się targować. Taksówki, wycieczki, wszystko jest drogie. Oni ze swoich właśnie takich dóbr naturalnych, no to mają kawę, no i sól. Kawa jest jedna taka wyspa wulkaniczna, Fogo, i po prostu te ziarna kawy są bardzo dobre. Bardzo znana sieć na przykład odkupuje tą kawę z tej wyspy Fogo, a na przykład wyspa Sal, no to jest właśnie sól. Ona jest bardzo dobra, bo to są też wyspy wulkaniczne. No i tą sól się też właśnie sprowadza do różnych krajów.
Czyli nie tylko leżak, drink z palemką i słomkowy kapelusz, ale też wiele ciekawych rzeczy możemy zobaczyć na miejscu.
Absolutnie. Drink z palemką i leżak to zdecydowanie nie my. My lubimy bardzo aktywnie spędzać czas. Sporty wodne, nurkowanie, jeżdżenie lokalnymi autobusami, poznawanie nowych ludzi. Byliśmy też na przykład na wyspie Sal, są slumsy, chodziliśmy też po tych slumsach. Mamy bardzo ciekawą historię do opowiedzenia związaną z tym.
Opowiedzcie w ogóle, jakie pierwsze wrażenie zrobiły Wyspy Zielonego Przylądka na was?
Pamiętam tą chwilę, jak dotarliśmy na wyspę. Musieliśmy przedostać się około 15 kilometrów z Espargos do Santa Maria.
To są miasta.
To są miasta. Dostaliśmy się taksówką do naszego apartamentu, skąd na następny dzień z rana wybraliśmy się na plażę, która jest około 1,5 kilometra długa, szeroka na około 50 metrów, ogromna, piaszczysta plaża, skąd są przepiękne widoki nad Ocean Atlantycki.
Gdzie tam nocowaliście?
Rezerwowałam przez Airbnb. Bardzo dużo ludzi kilka lat temu pokupowało tam swoje posiadłości z Polski. My akurat mieliśmy u Niemca niedrogo, około 1000 zł na cały tydzień z bardzo dobrym standardem, bo mieliśmy też bardzo fajny basen. Także naprawdę niedrogo. Dodam, że Wyspy Zielonego Przylądka to są takie wyspy, gdzie jest bardzo dużo drogich hoteli. Ludzie tam po prostu jeżdżą powypoczywać, ale właśnie kilka lat temu był taki boom na zakup mieszkań. Nie jest to łatwe, teraz te mieszkania bardzo podrożały, ale kilka lat temu można było kupić w fajnej cenie.
Wyspy Zielonego Przylądka zostały odkryte w 1456 roku, a przed przybyciem Europejczyków były bezludne. Jak nazywają się mieszkańcy tej republiki?
Mieszkańcy tej republiki nazywają się Kaboverdyńczycy.
Z angielskiego Cape Verde, tak? To jest nazwa Wysp Zielonego Przylądka i dzisiejsi mieszkańcy są potomkami niewolników oraz portugalskich kolonistów.
Dokładnie tak.
Dużo tych Europejczyków jest na miejscu, rzeczywiście turystów. To coraz bardziej popularna destynacja?
Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo ludzi przylatuje z Europy. Co widać, że nauczyli się podczas pandemii, lokalni mieszkańcy nauczyli się mówić między innymi po polsku. Ponieważ inne, jak był koronawirus, bardzo dużo państw uniemożliwiło to podróżowanie, podróże zagraniczne. Natomiast Polska była w takim porozumieniu z Wyspami Zielonego Przylądka i można było tam, z Polski bardzo dużo ludzi podróżowało na te wyspy, przez co tubylcy nauczyli się mówić po polsku, co mi było bardzo miło, umieli powiedzieć kilka różnych zdań. Bardzo dużo Niemców przyjeżdża, Francuzów, Hiszpanów, Portugalczyków. Mówią też biegle, co też nie umieliśmy. Było takie mniemanie, że mówią tylko po francusku i czulibyśmy się trochę zagubieni, ale to jest nieprawda. Mówią po angielsku, po portugalsku, po hiszpańsku, po francusku. Dają sobie doskonale radę lokalni ludzie z obcymi językami.
Opowiedzcie o jakichś miejscowych tradycjach.
Uderzyło właśnie nas to, że przylecieliśmy tam w święta, bo to było Boże Narodzenie. Po długim locie wyszliśmy na ulicę, tam naprawdę jest dużo biednych ludzi. Wszyscy byli pięknie ubrani, dzieci odświętnie, rodzice im kupowali słodycze. Po prostu czuć było taki...
To są chrześcijanie?
Tak, 80% ludności to są chrześcijanie. Czuć było po prostu, że wszyscy świętują. Uderzające właśnie było dla nas to, że w Polsce zazwyczaj każdy jest w domu, tak spędzamy święta, a tam wręcz przeciwnie, wszyscy na ulicy, jak ci ludzie na co dzień nie mają pieniędzy, wychodzą do restauracji, kupują sobie jedzenie, było to naprawdę świetny klimat, tak samo w Sylwestra, tak samo wszyscy na ulicy, pokaz fajerwerków, bardzo nam się podobało, że nie było możliwości kupienia sobie petard. Od rana po prostu na plaży odgradzali takie miejsce i pokaz fajerwerków robili tylko wykwalifikowani do tego ludzie i tylko i wyłącznie w jednym miejscu 15 minut, no bo to jest też wyspa, tak? Tam jeżeli jest dużo śmieci, to później jest problem z utylizacją, także oni się starają, żeby tych śmieci nie produkować, wiadomo, jak fajerwerki, ile później tego jest. Także to było naprawdę bardzo fajne. Kilka minut i bardzo różne koncerty były na ulicach. Bardzo się nam to podobało.
Jak spędziliście Boże Narodzenie? Takie tradycyjne polskie, czy jednak spróbowaliście tego ich miejscowego obrzędu?
Zdecydowanie nie polskie, tylko po prostu poddaliśmy się tej kulturze, poszliśmy do restauracji, ale nie takiej typowo turystycznej, tylko poszukaliśmy sobie, odeszliśmy po prostu od tych turystycznych miejsc, poszliśmy sobie tam, gdzie jedzą lokalni ludzie, patrzyliśmy, co oni jedzą, więc zamówiliśmy sobie to samo. Tam można zjeść właśnie bardzo dobre owoce morza, świeżą rybę. Jedzenie jest tam, właśnie takie jedzenie jest najlepsze, no bo wszystko inne musi przypłynąć, zazwyczaj w Portugalii, tak.
Co dobrego próbowaliście z ich lokalnych potraw?
No właśnie, był pewien wieczór, gdzie chcieliśmy zobaczyć, jak lokalni ludzie w ogóle żyją, co jedzą. Postanowiliśmy odwiedzić taką rodzinę, która nas w piątkowy wieczór zaprosiła do siebie na grilla. Mieli czworo dzieci, z czego widzieli, że wracamy z zakupów, to zaprosili nas od razu do siebie, pokazali nam, jak mieszkają. Mieszkają niestety w niewykończonych domach. Te małe dzieci śpią w niewykończonych domach na materacach. Jednak to nas absolutnie nie zraziło do tego, żeby uciec od nich, tylko zostaliśmy zaproszeni na lokalne jedzenie. Przygotowywali grilla, gdzie by podzielili się bardzo pysznymi hamburgerami. My też obdarowaliśmy ich różnego rodzaju artykułami spożywczymi i tak spędziliśmy piątkowy wieczór.
Tak, oni bardzo szanują zwierzęta w tym domu, mimo tego, że było czwórka dzieci, mieli około 11 psów i to było zadziwiające. Ci ludzie nic od nas nie chcieli. Powiedzieli, że jeżeli chcemy im pomóc, mamy kupić karmę dla psów, co też następnego dnia zrobiliśmy, bo oni po prostu bardzo lubią zwierzęta, bardzo je szanują.
W jakich warunkach oni mieszkają?
Nasz syn na przykład był trochę przerażony, no bo zdecydowanie to nie są takie europejskie warunki. Mieli, no po prostu spali na ziemi, mieli tam, nie mieli żadnych szaf, wszystko mieli po prostu jakoś porozrzucane na podłodze. Poszliśmy na górę tego niewykończonego domu, tam nie było żadnej poręczy, były tam, te dzieci miały roczek, dwa. U nas po prostu te dzieci by pewnie spadły z tego poddasza. Tamte dzieci w ogóle nie wiem, jak były wychowane, ale wiedziały, że nie mogą podejść, że nic im się nie stanie. Także zupełnie inna kultura. Naprawdę no stress.
Pogoda też pewnie wpływa na pozytywny klimat.
Tak, pogoda bardzo jest sprzyjająca. Byliśmy pod koniec grudnia, na początku stycznia. W ciągu dnia temperatura panowała około 28 stopni. Piękne, bezchmurne niebo. Jednak co kilka dni wieje wiatr. To taki jest odczuwalny wiatr, nie huragan, ale jednak go cały czas człowiek odczuwa, co sprawia pewien dyskomfort.
Jak długo spędziliście w Wyspach Zielonego Przylądka?
Na Wyspach Zielonego Przylądka spędziliśmy tydzień.
Mieliście przygotowany plan na wasz tygodniowy pobyt?
Chcieliśmy zrobić trochę więcej. Nie ukrywam, ja te bilety kupiłam na ostatnią chwilę. To jest program Jak nie zwiedzać świata, także jeżeli ktoś będzie chciał polecieć na Wyspę Zielonego Przylądka, zdecydowanie powiem, że 2 tygodnie są odpowiednie. Można zwiedzić większość wysp.
Czyli wam zabrakło czasu?
Nie tyle zabrakło czasu. Tam są bardzo silne prądy morskie. I jeżeli się chce popłynąć statkiem i przyjeżdża się tylko na tydzień, jest szansa, że to nie jest tak jak w Europie, że kupujemy sobie jakiś rejs, na przykład od 5 do 8. Tam jest wielka szansa, że wypłyniemy, ale po prostu nie wrócimy, nie zdążymy na samolot właśnie ze względu na te silne prądy. A samoloty na ostatnią chwilę są bardzo drogie. Najlepiej właśnie robić to z dużym wyprzedzeniem i sobie szybciej te loty porezerwować z Polski. Na ostatnią chwilę ciężko to zrobić. Także albo po prostu poświęcić na to 2-3 tygodnie i od razu przedostawać się do tych innych wysp. Wtedy jest szansa, że zdąży się jak najwięcej ich opłynąć.
Chciałem też tylko dodać, że te łodzie, którymi można się przemieszczać pomiędzy wyspami, lokalni mieszkańcy nas ostrzegali, żeby absolutnie nie wybierać się na taką inną wyspę, ponieważ łodzie są w bardzo złym stanie.
Tak, właśnie ta rodzina, która nas zaprosiła pokazać ten dom, mówiła, że oni mają rodzinę na innych wyspach. Nie widzieli jej 5 lat, bo po prostu cały czas boją się popłynąć, albo nie dopłyną, albo później nie wrócą do swojej pracy, także tak tam jest.
No to czas na konkrety. Jakie miejsca widzieliście?
Największym wrażeniem na mnie zrobiła Sharks Bay. To jest Zatoka Rekinów, na którą dojechaliśmy 2 autostopami. Zabrali nas między innymi włoscy turyści, jednak dla mnie już nie było miejsca w samochodzie. Jechałem w bagażniku około 2 kilometrów z głównej drogi. Tam żyją... Może Sonia powie, jakie rekiny tam żyją na wyspie.
To są takie żarłacze żółte. Kilkadziesiąt lat temu zdarzył się przypadek ataku na człowieka. Teraz te rekiny nie atakują ludzi. Tam wiadomo, przy wybrzeżach, aczkolwiek jest wskazane, żeby po prostu wchodzić tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Jest to fajne uczucie. Może Nikodem.
A jedni ludzie poszli bez przewodnika.
Tak, tam nie wolno chodzić bez przewodnika, ponieważ jak jest odpływ Jak jest odpływ, to pływają małe rekiny, około 60-centymetrowe, ale w głębinach strzeże ich matka, gdzie nie wolno absolutnie się wybierać, bo jak ma uniesioną płetwę, to jest ryzyko, że może cię zjeść.
Tak, ale właśnie ten przewodnik, jeżeli się właśnie idzie do tej wody, on bierze głowę ryby, po prostu musi być krew. Te rekiny to wyczuwają i po prostu przepływają między nogami. Pokazali nam, że trzeba po prostu dać szeroko nogi i te rekiny pod nami pływały. Bardzo fajne uczucie.
No właśnie, jakie to wrażenie. Serce nie stanęło w gardle przez moment?
Zaufaliśmy tubylcom, zaufaliśmy ludziom, którzy nas wzięli na tą wycieczkę i wiedzieliśmy, że nic nam się złego nie stanie.
Tak, oprócz tego właśnie ze zwierząt są tam jeszcze żółwie kareta i wieloryby, tylko na przykład żółwie no, są od maja do października, a wieloryby są od marca do maja, także jeżeli ktoś je chce zobaczyć, to polecamy właśnie takie terminy.
Co oprócz Sharks Bay?
Byliśmy też właśnie w tym Morzu Martwym. Byliśmy też w tym prawdziwym Morzu Martwym na wycieczce w Jordanii i tutaj. No i można powiedzieć, że no naprawdę jest to to samo, po prostu niesamowite uczucie, jak człowiek się tak unosi. Bardzo fajna przygoda.
Chciałem dodać, że to miejsce to pochodzi z krateru wulkanu. To jest jedyne miejsce, jedno z kilku miejsc na świecie, gdzie właśnie otwierana jest woda z oceanu, napływa do tego krateru i podczas promieni słonecznych woda odparowuje i tak powstaje sól.
Na wyspach jeszcze można doświadczyć efektu Fata Morgany. Jest też Blue Eye, taka jaskinia, która ma 24 metry głębokości. Naprawdę jest bardzo dużo atrakcji. Na jednej z wysp są po prostu dziko żyjące małpki. Na wyspie Fogo są ludzie, którzy po prostu mieszkają tak jakby w wulkanie. Każda wyspa jest inna, jeżeli chodzi o aktywności, nigdy się nie kończą. Na przykład na Sal około rok temu były Mistrzostwa Świata w kitesurfingu. Można tam nurkować, snurkować. Jest też takie bardzo ładne molo i do tego molo przypływa taka ogromna płaszczka. Będąc kiedyś w Egipcie widzieliśmy naprawdę ładne takie po prostu zwierzęta morskie, bardzo ładna płaszczka też podpływała, a tam na tej sali ta płaszczka była taka ogromna, nie wiem jak miała rozmiar.
Około 3 metrów średnicy.
I ona się nie bała ludzi. Każdy wiedział, że nie może do niej podpływać i po prostu sobie każdego dnia tam przypływała.
Chcieliśmy też podpowiedzieć, jak można tanio przeżyć na takiej wyspie, gdzie jest turystyczna, gdzie bardzo dużo różnych hoteli jest. W Santa Maria, przy Molo jest sprzedaż ryb, gdzie kilo kosztuje 5 euro.
Miałem też takiego kolegę, co przyjechał tu na 4 tygodnie i poszliśmy z nim na plażę i chodziliśmy po ulicach.
Ekstra! A skoro Nikodem wywołał do tablicy temat dróg, powiedzcie, jak się tam jeździ?
Główna droga do Espargos niestety jest w złym stanie technicznym.
Espargos to jest główne miejsce, tak?
To jest stolica wyspy Sal. Nazwa pochodzi od szparagów, gdzie dziko rosnące szparagi są w okolicy właśnie Espargos, centrum wyspy. Droga niestety jest słabej jakości, jednak doszły nas słuchy, że mają zrobić remont całej tej drogi. To jest odcinek około 15 km między Espargos a Santa Maria. Chciałem też dodać taką ciekawostkę, że trzeba zachować niesamowitą ostrożność podczas jazdy samochodem, ponieważ w ogóle nie ma autolawet na wyspie.
Same pozytywy, ale nie do końca, bo ten rajski wizerunek psują choćby taksówkarze.
Tak, takim negatywem są taksówkarze, którzy trąbią do ciebie jak w Egipcie, żebyś tylko skorzystał z ich usług, jednak polecamy takie lokalne busiki, które kosztują 1 euro. Nie ma jako takiego odjazdu, odjeżdżają od rana do późnego wieczora, a rozkład to jest taki, że musi się zapełnić do pełna i wtedy jedzie sobie do miejsca docelowego.
A to prawda, że taksówkarze jeżdżą po alkoholu?
To prawda, że jeżdżą po alkoholu, po różnych innych środkach. Trzeba uważać. No, mieliśmy tak, że po prostu wsiedliśmy i jakiś taksówkarz był podejrzany, także staraliśmy się jakoś szybko zmienić zdanie, że musimy wysiąść albo coś. Zdarzały się takie przypadki, ale mimo wszystko jest bardzo bezpiecznie. Raz doszło po prostu do jakiejś bójki przez turystów, to policja podjechała w 3 minuty, nie wiadomo skąd. Także my zdecydowanie czuliśmy się tam bezpiecznie. Nie było żadnej sytuacji, gdzie coś by mogło nam się stać.
Chciałem opowiedzieć jeszcze taką ciekawostkę, gdzie doszły mnie słuchy, że 5 lat temu na wyspie znajdowała się nie tylko jedna straż pożarna, która pilnowała lądowania samolotu. I bardzo dużo widać było nadpalonych domów tubylców, gdzie zgłaszali, że jest pożar, ale jak lądowały samoloty, to niestety nie mogli ludziom, tubylcom udzielić pomocy, tylko musieli obserwować właśnie ten lądujący samolot, gdzie od 180 do 220 ludzi jak lądowało, to straż miała tylko i wyłącznie być taką lotniskową strażą, a nie do lokalnych domów.
Ciekawostką jest, że w latach 70. Stany Zjednoczone zbudowały lotnisko na potrzeby lądowania promu kosmicznego, jednak nigdy z niego nie skorzystali.
Tak, doszły nas właśnie takie słuchy, że to lotnisko tu, dzięki temu, że my tu możemy teraz przylecieć, możemy zawdzięczać to Stanom Zjednoczonym.
Jest wykorzystywane jako normalne lotnisko turystyczne, czy też takie do przewożenia towarów?
I płynął na tym Shallows Bay statek w Hiszpanii i miał wypadek, bo płynął na mieliznę.
Tak, w okolicach Shallows Bay jest też po prostu taki rozbity statek, również służy jako atrakcja turystyczna.
Ma trochę zielonej farby, a tak to się więcej stało.
A jak wygląda na miejscu kwestia z wypożyczeniem auta?
Tak, są wypożyczalnie samochodów. Jednak my, korzystając z niskobudżetowych wakacji, nie korzystamy z wypożyczalni samochodów.
Pytaliśmy, ale były dość drogie te samochody i właśnie trzeba było uważać, bo tam jest po prostu off-road. Jeżeli duża część wyspy to jest po prostu pustynia, jak się wjedzie na tych głównych drogach, jak się wjedzie do dziury, to można po prostu stracić od razu koło, także można się narazić na wielkie koszty, ale można, są wypożyczalnie samochodów. Tylko najlepiej polecam takie właśnie jakieś większe samochodnie, taki mniejszy.
Odwiedziliście też slumsy, czyli dzielnice biedoty.
My lubimy po prostu zobaczyć, jak mieszkają ludzie, a nie tylko te ładne hotele, bo prawdziwe życie nie toczy się w hotelach. Wiadomo, hotele dają pracę, ale po prostu byliśmy ciekawi, jak tam jest. No niestety, jest bieda. Dzieci po prostu, jak widzą, że je się jakieś słodycze albo coś, to po prostu od razu podbiegają. Te dzieci są tak bardzo spragnione wszystkiego, że no, nie można dać na przykład jednemu całej paczki ciastek, żeby podzielił się z innymi. Oni się po prostu od razu zaczną bić. Widzieliśmy też takie sytuacje, także no, jest po prostu duża bieda, ale nie jest tak, żeby ktoś pociągnął za rękę, zabrał torebkę. Absolutnie. Wyspa ze stolicą Praia. Czytaliśmy, że tam może dojść do na przykład jakiegoś napadu z bronią, ale na przykład jeśli chodzi o wyspę Sal, zdecydowanie nie, nikt nie ma tam broni.
Nic nas złego nie spotkało. Przez ani jeden moment nie czułem się zagrożony, tym bardziej podróżujemy z 6-letnim dzieckiem, gdzie nigdy bym się nie odważył pojechać do kraju, gdzie mogłoby mi się coś wydarzyć.
Tak, idzie się i po prostu są hotele, a 300 metrów dalej są już po prostu normalne takie życie właśnie tych biednych ludzi. No bo tam naprawdę, jeżeli nie ma turystyki, no to jeżeli nie byłoby turystyki, no to oni by po prostu nie mieli żadnej pracy. Także to jest... Te wyspy nie są duże. Na przykład Sal to jest bardzo mała wyspa. No i po prostu idzie się...
Sal to jest tak mała wyspa, gdzie z północy na południe jest około 30 km, a ze wschodu na zachód jest około 12.
Jak lecieliśmy samolotem, to widziałem w morzu trzy wiatraki.
Kręciły się?
Nie widziałem.
Byliście w okolicach krateru wulkanu? To też jedno z miejsc, których odwiedziliście?
Tak, to byliśmy na tych salinach właśnie, skąd wydobywa się sól.
Tak, na właśnie tej wyspie Fogo. Niestety na tą wyspę nie udało nam się dotrzeć, a też jest bardzo ciekawa.
Jednym z ciekawszych miejsc, które też widzieliście, to jest cmentarzysko muszli.
Po prostu jest to miejsce, gdzie nie ma piasku, nie ma kamieni. Są tam same muszle. Wzięło się to stąd, że te muszle to są pozostałości po ślimakach i po prostu ludzie je wyrzucają w jedno miejsce i po prostu idzie się i są same muszle. Wygląda to bardzo ciekawie.
Trzeba tam iść w klapkach, bo będą bardzo boleć nogi.
Wyspy Zielonego Przylądka uchodzą, a przynajmniej chcą być jednym z najnowocześniejszych krajów w Afryce. Dlaczego?
Tak, chciałem powiedzieć, że Wyspy Zielonego Przylądka chcą być najnowocześniejszym technologicznie państwem afrykańskim, ponieważ mają bardzo szybki internet światłowodowy. Całe państwo jest połączone kablem z Wielką Brytanią.
Na wyspach był też taki projekt społeczny, że właśnie po tych wszystkich pożarach ludzie starali się jakoś je po prostu upiększyć i wszyscy malowali swoje domy. Tam jest bardzo dużo właśnie murali. To nie jest tak, że wszystkie budynki są w jednakowym kolorze. One są po prostu pomalowane na niebiesko, na zielono, na czerwono. Są tam przepiękne murale.
Tam na miejscu obowiązuje język kreolski, ale bez problemu miejscowi posługują się językiem angielskim. Można się z nimi dogadać?
Zdecydowanie ze wszystkimi. Ci ludzie nawet mówią w większej ilości języków, bo znają też, po prostu tak są nastawieni na turystykę, że porozmawiają w każdym języku. Chociażby po prostu taki krótki dialog, ale angielski zdecydowanie wszyscy.
W tym hotelu był taki fajny basen, że na jednej stronie było płytkie, na drugiej głęboko i ja przepłynąłem na tą najgłębszą stronę i się nauczyłem pływać.
Ja myślałem, że Nikodem nam teraz coś powiesz po kreolsku. Nauczyłeś się czegoś? Jak jest dzień dobry? A wy?
Niestety nie nauczyliśmy się. Nauczyliśmy się tego, że angielski nie wystarczy. Po tym wyjeździe mąż się zaczął uczyć trochę francuskiego. Ja staram się po prostu nauczyć chociaż trochę hiszpańskiego, bo wiemy, że nie poradzimy sobie tylko z angielskim.
Ja też się uczę francuskiego i hiszpańskiego.
No proszę bardzo.
Mogę jeszcze dodać, że ludzie są tam tak mili, że... To my sobie też często bardzo sami gotowaliśmy, głównie właśnie z tych świeżych produktów, z owoców morza. Kiedyś po prostu poszłam do sklepu, właśnie to, jacy ci ludzie są mili. Chciałam kupić takie małże, nie wiedziałam do końca, jak się je robi, nie za dobrze działał internet. Pani sama od siebie zadzwoniła do swojej koleżanki i po prostu od razu dała mi przepis. Powiedziała, co jeszcze mam kupić, ile mam te małże smażyć na patelni, żeby były dobre i faktycznie wyszły lepsze niż w restauracji.
Chciałbym, żeby jeszcze Sonia opowiedziała o kolędnikach, którzy nas odwiedzili podczas Sylwestra.
Oni do nas zapukali, zrobili nam kolędę i potem ja z nimi chodziłem po różnych pokojach i jeden pies nas wystraszył, bo ktoś miał taką na samym dole i tam była taka klatka i tam był pies i na nas czekał, a ja im powiedziałam, żeby szybko wymykaliśmy do góry.
Na wyspach jest taki zwyczaj, podobnie jak u nas, kolędowanie. Dzieci po prostu przychodzą i po prostu śpiewają jakąś piosenkę, mówią jakiś wierszyk, chcą za to słodycze albo po prostu pieniądze. Nikodem kolędował z nimi. Zakolegowaliśmy się z tymi dziećmi. Jeden bardzo dobrze mówił po angielsku i Roman właśnie sprezentował temu chłopczykowi koszulkę reprezentacji polskiej. Ten chłopczyk bardzo się cieszył, była na niego o wiele za duża, ale powiedział, że będzie w niej chodzić.
A ja u takich pań zarobiłem 1 euro i tym chłopczykom też dali trochę. I o takich Polaków.
W latach 1500-1620 te rejony były głównym centrum światowego handlu afrykańskimi niewolnikami. Po tak długim czasie widać jeszcze jakieś zaszłości w tych tematach?
Zdecydowanie nie. Tam jest po prostu teraz właśnie cały czas jest takie podejście no stress. Oni są naprawdę bardzo pozytywni w każdym po prostu aspekcie. I nie, ci ludzie się wymieszali. Wiele z nich po prostu wyjechało. Mogę też opowiedzieć, że ci ludzie, którzy wyjechali z tych wysp, przysyłają do swoich rodzin różne po prostu dobra, różne ubrania. Jeżeli chce się iść na zakupy, to mówi się, że idzie się na beczki. No bo jeżeli przywoziliby, jeżeli po prostu coś przypływałoby statkiem w kartonie, karton może być mokry, nic z tego nie będzie. Po prostu rzeczy przypływają w beczkach i tam po prostu na ulicy idzie się, kupuje się ubrania z beczki, wszystko właściwie, tak? No bo to jest bezpieczny sposób na przechowywanie tego wszystkiego. Później w tych beczkach przechowuje się też wodę, jeżeli tam pada deszcz. Oni wszyscy wychodzą, jakieś miski na ulicy rozstawiają te deski, te beczki, żeby po prostu trochę wody mieć, bo to jest takie niespotykane uczucie, jak tam pada deszcz. Zazwyczaj my, jak mamy taką pogodę, to się nie cieszymy, a oni po prostu sobie robią imprezę z tego, że pada deszcz.
Ale tam deszcz pada chyba tylko przez około 6-10 dni w roku.
Dlatego tak bardzo to celebrują. Każdą kroplę chcą sobie po prostu zachować.
Podróżujecie nisko budżetowo. Da się dolecieć w tak odległy rejon świata, bo ta odległość to jest prawie 9000 kilometrów z Polski. Po taniości, kolokwialnie mówiąc?
Da się. Lecieliśmy za 800 zł w jedną stronę od osoby, co jest...
Z Warszawy
bezpośrednio, tak. To jest bardzo dobrą ceną. No ale po prostu lecieliśmy tylko z bagażem podręcznym, bez żadnego jedzenia w samolocie. Ale da się.
Jak długo trwa podróż?
Podróż trwa około 8 godzin.
Nikodem, ty masz 6 lat tylko, a już zwiedziłeś 43 kraje. W wieku 2 lat zwiedziłeś Hongkong, byłeś w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Jordanii, Gruzji. Gdzie ci się najbardziej podobało?
W Kazachstanie.
Dlaczego?
No bo tam było tak fajnie.
Tam było takie muzeum energii.
No i tam widziałem rakietę, co wystrzeliła w kosmos, a potem spadła i dali ją do muzeum.
A jak ci się podobało na Wyspach Zielonego Przylądka?
No mega było.
Co najbardziej?
Shark's Bay.
Widziałeś na żywo rekiny?
Tak, widziałem matkę rekina z płetwą do góry.
Jakie są wasze najbliższe plany podróżnicze?
Tak, w maju lecimy na kilka dni do Armenii. Mieliśmy lepsze plany, ale niestety bilety zostały anulowane. A na długi urlop wybieramy się do Korei Południowej. Stamtąd chcemy też polecieć na kilka dni do Japonii. Korea Północna na razie jest zamknięta, ale obserwujemy. Może się uda, a jak nie, no to chociaż na granicę.
Też sobie ostrzę zęby na Koreę Północną.
Na pewno wybierzemy się na strefę zdemilitaryzowaną, która jest około 50 kilometrów od Seulu.
Bardzo mi miło, bo wiem, że jesteście stałymi słuchaczami podcastu.
Słuchaliśmy podcastu, chcieliśmy wybrać się właśnie do Ameryki Południowej, może w przyszłym roku. W tym roku niestety się nam nie uda, gdyż po prostu ceny biletów są tak drogie, że po prostu no, nie możemy sobie na to pozwolić. Ta Korea weszła dość dobrze, te bilety, także tak.
Twój podcast właśnie nas zainspirował do dalszych podróży.
Które miejsce najbardziej?
Ameryka Południowa.
Tak, ja właśnie...
Ale tam było kilka odcinków.
Chciałam polecieć do Ameryki Południowej. Miałam już nawet bilety. Chcieliśmy polecieć do Teksasu i tam przekroczyć tą granicę z Meksykiem. Były takie 2 odcinki. Także tak chcieliśmy, ale nie kupiłam ich od razu. Później te bilety zdrożały. Były dobre bilety do Miami, ale no, tam po prostu są huragany, więc trochę się boimy, żeby odwołali te loty. No a po prostu najtańsze bilety do Brazylii czy do Argentyny były w granicach 15 tysięcy złotych za nas trzech, gdzie nie mamy elastycznego urlopu, tylko po prostu w sierpniu. Także zdecydowaliśmy się, że w tym roku zrobimy coś tańszego. Właśnie ta Korea fajnie wyszła. No i z Korei można tanio polecieć do Japonii. Mój brat przez rok mieszkał w Japonii, także dużo też wiemy o tych krajach i chcemy zobaczyć, jak tam naprawdę jest.
Dziękuję wam bardzo za wizytę, opowieść o Wyspach Zielonego Przylądka. Sonia, Roman i Nikodem.
Dziękujemy bardzo.
A ja tradycyjnie zapraszam wszystkich słuchaczy na kolejny odcinek podcastu. Zachęcam do lajkowania facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata. My słyszymy się na Spotify i YouTube. Andrzej Gliniak, dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia.